Dzień dobry. Przed mikrofonem Ludmiła Łabowicz. Pomagają osobom w kryzysie bezdomności, dzieciom ulicy, osobom uzależnionym doświadczającym przemocy fizycznej i psychicznej. Od 17 lat Fundacja Spesalvi z Białegostoku niesie pomoc najbardziej wykluczonej grupie społecznej. A to nie jedyny obszar jej działalności. Fundacja realizuje także liczne projekty skierowane do mieszkańców miasta w różnym wieku, a po rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom wojennym. Od początku wakacji Spesalvi realizuje nowy projekt adresowany do dzieci i młodzieży Młodzi z Podlasiem za Pan Brat. Do końca grudnia na chętnych czekają liczne zajęcia kreatywne, które mają wzbogacić wiedzę o kulturze ludowej Podlasia. O różnorodnej formie aktywności Białostockiej Fundacji dziś w programie Trzeci Sektor.
Fundacja Spesalvi działa praktycznie od 2008 roku.
Prezes zarządu Fundacji Spesalvi Violetta Kuć.
Więc to już kawał czasu za nami. Główną naszą działalnością praktycznie od samego początku działalności Fundacji jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności, jak również pomoc w zakresie porad prawnych, jak i psychologicznych. Osoby w kryzysie bezdomności, niestety widzimy, że z roku na rok są to osoby coraz młodsze. Osoby opuszczające pieczę zastępczą, opuszczające domy dziecka, bądź które sobie nie radzą z uzależnieniami. Tak więc przekrój osób w kryzysie bezdomności jest bardzo duży, od 18-latków do seniorów. Jednakże poza osobami w kryzysie bezdomności, gdzie świadczymy streetworking, prowadzimy Centrum Streetworkerów na Radzymińskiej 16. Mamy też asystenturę, gdzie pomagamy osobom w korzystaniu z usług lekarza, różnych sytuacji związanych z zasiłkami, tam gdzie osoby, nasi podopieczni po prostu sami nie dojdą, czasami nie porozmawiają, jesteśmy ich takim asystentem, wsparciem, taką po prostu dobrą duszą.
To już jednak kilkanaście lat. Co udało się w tym czasie osiągnąć?
Praca z osobami w kryzysie bezdomności jest trudną pracą i trudną też do zidentyfikowania takich rezultatów. My cieszymy się, jeżeli osoby, które spotykamy na pustostanach, klatkach schodowych czy w innych namiotach, przebywają, zachęcimy ich i idą do noclegowni. Tam mieszkają, nie zamarzną, zaczną dbać o swoje zdrowie. A chyba taką największą uciechą naszą jest połączenie się rodzin, że czasami wymaga tego albo nasz podopieczny, który musi wyciągnąć tą pierwszą rękę, albo ta druga strona i czasami wystarczy ich tak połączyć, pokazać im, że zatęsknili za sobą, że ta jedna strona albo ta druga strona zmieniła się i można razem żyć dalej, więc to są takie z jednej strony małe, a z drugiej strony też takie duże nasze uciechy w pomocy naszym podopiecznym.
Nawet jednak ta jedna rodzina, dwie rodziny, dwie wyciągnięte z bezdomności osoby, to jest wielki sukces. Jakieś takie przykłady przychodzą Pani do głowy, takich pozytywnych rezultatów?
Mieliśmy taką dziewczynę, która była zagubiona, mieszkała długo w samochodzie, gdziekolwiek i okazało się, że pochodzi z południowej części Polski. Długo nam tego nie mówiła, a przyjechała tutaj za partnerem, za kolegą poznanym w internecie, więc udało nam się spotkać z rodziną i odwieźliśmy ją do rodziny. Nie chciała sama jechać, bała się spotkania z rodzicami, a była to młoda osoba. Mamy też w fundacji dwa mieszkania, które dają też schronienie w ramach takiego programu Housing First. I pan, który mieszka u nas w mieszkaniu już drugi rok, super sobie daje radę. Jest chory, ma stopień niepełnosprawności, próbuje gdzieś tam sobie coś dorobić, ale bierze leki, nie nadużywa alkoholu. Więc ważnym jest też krokiem, żeby naszym podopiecznym, ale też nie naszym, osobom, które nie posiadają mieszkań, dać takie schronienie, które jest bezpieczne, w którym możesz żyć sam na własnych warunkach, z własnym telewizorem, z własną lodówką, gdzie możemy spokojnie się wyspać i żyć bezpiecznie.
Mamy osoby, które mieszkają stricte na ulicy.
Wiceprezes zarządu Fundacji Spesalvi Monika Lewko.
Więc mamy streetworkerów, którzy wychodzą, poszukują osób w kryzysie bezdomności, ale taką klamrą zamykającą też są nasze mieszkania, które prowadzimy w takim modelu Housing First, gdzie osoba w kryzysie bezdomności otrzymuje mieszkanie i dzięki temu może zacząć się leczyć, może zacząć pracować. I mamy takich panów, którzy z tej ulicznej bezdomności po dziś dzień mieszkają, już sami płacą, leczą się, podejmują terapię, więc tak naprawdę z ulicy do mieszkania i normalnego funkcjonowania jak każdy. Więc to staramy się edukować też naszych podopiecznych i pokazywać, że da się, tak? Że nawet jak komuś coś się nie powiedzie, no to jest taka możliwość, aby jednak z tej bezdomności wyjść, tylko że potrzebują te osoby takiego wsparcia. Mamy asystentów, którzy chodzimy razem, tak, do szpitali czy innych urzędów, gdzieś pomagamy w załatwianiu takich podstawowych elementów, tak, jak wyrobienie dowodu. Część naszych podopiecznych w ogóle go nie posiada, więc taka prosta, prozaiczna rzecz, iść wyrobić sobie dowód i złożyć dokument, no jednak on czasami sprawia trudność, więc to są takie małe sukcesy, no ale oczywiście no największymi sukcesami to są, jak nasi podopieczni mówią, tak, że chcą iść na terapię, podejmują terapię, później staramy się wynająć im mieszkanie, tak, sami je też opłacają, a później zaczynają normalnie funkcjonować. Zdarzają się sytuacje takie, że tak, zakładają rodziny, więc później przychodzą i tam dzielą się z nami tymi swoimi takimi małymi radościami, więc to jest taki jakby największy już i w sumie do tego dążymy, ale też nie oszukujmy się, że to jest to bardzo trudna praca, gdzie jednak ten odsetek nie jest tak 90%, ale znacznie mniejszy, więc nawet takie małe, prozaiczne elementy, podjęcie terapii, czy wynajęcie jakiegoś mieszkania, albo nawet zamieszkanie na placówce, umieszczenie podopiecznego, który już jest w wieku emerytalnym, w DPS-ie jest dużym sukcesem, że nie musi już dożywać na ulicy i marznąć, a może w godnych warunkach dożywać do starości.
Oprócz pomocy bezdomnym to włączacie się w inne formy działalności, czego przykładem są chociażby takie warsztaty dla dzieci, dla młodzieży związane z poznawaniem Podlasia.
Tak, dokładnie. To jest taka kontynuacja z jednej strony takiego projektu. W tamtym roku mieliśmy taki kącik edukacyjny z dzieciakami. Dzieciaki mogły tutaj przychodzić i rozwijać swoje pasje. W tym roku zaczynamy też jakby podążać i rozwijać się, więc w tym roku zaczynamy nowy projekt Młodzi z Podlasiem za Pan Brat, dofinansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie możemy usłyszeć o naszym Podlasiu. Każde warsztaty są z ekspertem, każde warsztaty dotyczą czegoś innego, czy plecionkarstwa, czy garncarstwa, czy śpiewu, czy tańca. A też dla chętnych, którzy będą przychodzili na nasze warsztaty, mamy różne wyjazdy po Podlasiu, żeby zwiedzać naszą kulturę ludową.
Do naszej pierwszej nitki, o, żeby po prostu się trzymało. O.
Proszę pana, z której strony?
Obojętnie. Tak, żeby ci pasowało.
Spodobało mi się tutaj to szycie, więc przyszłam drugi raz, chociaż nie wiedziałam, czy dzisiaj też to będzie, ale przyszłam drugi raz, ponieważ na ostatnich zajęciach mi się tu bardzo spodobało.
Miałeś do czynienia z taką ręczną pracą wcześniej?
Raz miałam z półkolonii, ale tak ogólnie to nie za bardzo.
Pierwszy raz tutaj jestem, nudziło mi się w domu, więc chciałam zobaczyć, przyjść, jak to wszystko wygląda.
Jak dla chłopaka podoba się taka praca?
Jakieś nowe odczucia.
Trudne to jest?
Trochę trudne.
I myślisz, że będziesz przychodzić regularnie, czy to od czasu do czasu?
Myślę, że regularnie.
I teraz, jak mamy już tą nitkę nawleczoną na ramkę, przywiązaną, to robimy tak samo jak w przypadku kartonika. Raz na górę, raz na dół, raz na górę, raz na dół, raz na górę, raz na dół, raz na górę, raz na dół. Dochodzimy do końca i owijamy tą nitkę, okrążamy ostatnią i jak było góra, dół, to tak zaraz będzie dół, góra, dół, góra, dół, góra i tak w kółko.
Przede wszystkim w ramach projektu Tradycje 2025 chcemy przekazać podlaskie tradycje, zwyczaje.
Pasjonat kultury ludowej Piotr Gutowski.
Które jeszcze funkcjonują, ale także te, które już nieco zostały zapomniane w świadomości ludzi. Stąd właśnie spotkanie z etnografem, z historykiem, ale także staramy się przypomnieć rzemiosło, rękodzieło ludowe i twórców, którzy do tej pory tworzą. Stąd właśnie właśnie zajęcia z garncarzem, plecionkarzem, wikliniarzem, tkaczką, która tka krajki na nodze, techniką sokulską, także warsztaty tańca podlaskiego, warsztaty śpiewu, zapewne także postaramy się zahaczyć o śpiew biały, żeby dzieci mogły poznać spektrum, czy też w szerszym pojęciu te tradycje i kulturę ludową Podlasia. I myślę, że to jest taki dobry czas zaczynać od lipca, no bo wiadomo, dzieci już nie mają głowy zaprzątanej szkołą, a przez okres wakacyjny to jakby nabiorą tej chęci do kultywowania, czy też działania gdzieś tam i tworzenia w zaciszu własnego domu te różne takie arcydzieła ludowe. Będziemy mieli także zajęcia właśnie z tkactwa na ramię, czy też ceramiki, wykonywania ozdób choinkowych z papieru i słomy, pisanki, palmy, więc tego jest naprawdę ogrom. Około 25 warsztatów, 4 widowiska i takie wyjazdy integracyjno-poznawcze, chociażby do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czy do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Ale także postaramy się współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które mają bogate zaplecze tej kultury ludowej i jej przekazywania, nie tylko w formie działań kulinarnych, ale także różnych przedstawień, widowisk często prezentują i pokazują, jak dawniej było, a jakby dzisiaj tego nie doświadczamy.
To przywiązać, tak?
Tak, tu przywiązujemy.
To ja może będę przywiązać, jak pan mi to zakończy.
Dobra, to zaraz jak wszyscy rozpoczną już ten splot płaski, to wtedy ja tu pozakończę.
Młodzi z Podlasiem za pan brat to program, który ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej i chodzi o to, aby rozszerzać tradycje, które były w różnych rejonach. No tutaj my przede wszystkim rozszerzamy obrzędy i tradycje, tak, tutaj znane na Podlasiu, więc przychodzą do nas twórcy i realizatorzy tych różnych takich tradycji, obrzędów, które gdzieś w różnych rejonach były i prowadzą nam zajęcia. Zajęcia z tkactwa, z wikliniarstwa, plecionkarstwa, też będzie garcarz, który będzie tutaj wytwarzał różne garnki, czy tutaj jakieś inne rzeczy z osobami przychodzącymi. I ten projekt jest przede wszystkim skierowany do dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc odbywa się od lipca do końca grudnia, w każdą środę od godziny 16:30 do godziny 18:30 i do tego serdecznie zachęcamy, tak, młodzież i dzieci, aby przychodzić, zapoznawać się, tak, z tą dawną tradycją, która miała miejsce, i obrzędami, poznawać, jak to wszystko wyglądało. Myślę, że gdzieś tam mało tego jest promowanego i takiego zobaczenia, ale do tego też mamy takie 3 wyjazdy do Kopijska, do Ciechanowca i do naszego muzeum wsi tutaj w Białymstoku, niedaleko, Jurowiec. Ale też takim jednym z elementów, który zachęca, to też jest organizacja widowisk. Więc twórcy będą przyjeżdżać do Białegostoku, ale my też chcemy zachęcać młodzież, żeby też wyjeżdżała w te miejsca, w których ta tradycja jest pielęgnowana po dziś dzień, i na przykład będą wypiekać chleb, będą takie inscenizacje związane ze żniwami. W Białymstoku też już możemy wspomnieć, że na pewno 28 grudnia odbędzie się jakby już podsumowanie całego cyklu warsztatów i będziemy razem śpiewać w Centrum Aktywności wspólnie kolędy koło gospodyń wiejskich Opowy, jak to kiedyś wyglądało, jak to się chodziło z domu do domu. Także będzie to taki właśnie zwieńczony cykl tego wszystkiego, co się tutaj od lipca do grudnia odbędzie.
Jeśli chodzi o uczestników, kto bierze w tym udział i co zrobić, żeby brać udział w tych warsztatach?
Brać udział mogą dzieci i młodzież, a co trzeba zrobić, to wystarczy udać się na ulicę Radzymińską 16, lokal 5. Tu się mieści Fundacja Spesalvi i w tym budynku właśnie odbywają się cykliczne co środę warsztaty i można na nie przyjść. Nie trzeba się zapisywać jak na razie, więc zachęcamy, zamiast się nudzić, no to można przyjść i poznawać tradycje i obrzędy. Tutaj mamy pana Piotra, prowadzi zajęcia, pracuje właśnie też w muzeum, więc doskonale zna, jak to się kiedyś odbywało i zachęca, pokazuje, integruje te dzieci, żeby nie było to jakoś nudne, tylko w taki dostosowany sposób do tego, aby tak miło spędzić czas, ale też przede wszystkim integrować się też z innymi dziećmi, bo tu przyjeżdżają osoby, które mieszkają w różnych częściach miasta, więc gdzieś tam może nie mieliby możliwości ze sobą spędzić czasu, a tak mogą miło spędzić ten dzień.
Pod, nad, prawda? Nad.
A to by się już skończyło.
Już. I wtedy przyciągamy. O, przyciągamy. O, do końca. Mocno, mocno. Dobrze.
O. Już zaczęliśmy mało wierzyć w jakieś tam zwyczaje, tradycje, a z drugiej strony jesteśmy już uzależnieni od przemysłu, od sieciówek, więc nie nastawiamy się na samowystarczalność i tworzenie jakiegoś tam właśnie rękodzieła, które na co dzień będziemy mogli używać, kosze wiklinowe, czy ze słomy, czy naczynia gliniane, które dzisiaj możemy od ręki kupić, ale warto właśnie wspominać i uczyć się tego, bo wiadomo, że to są ginące zawody, których twórcy z czasem odejdą, a dzieciom trzeba, żeby pozostało w pamięci.
Można powiedzieć, że dla tego młodego pokolenia to już jest abstrakcja, bo to jest miejskie pokolenie, wychowane na smartfonie, na komputerze, a jednak ważny jest też ten aspekt tej pracy manualnej, że jednak te ręce wprawiają się przez tyle pokoleń, ludzie właśnie posługiwali się rękoma, żeby coś zrobić własnoręcznie. Okazuje się, że teraz dzieci mogą mieć z tym problem.
To prawda, nawet z trzymaniem nożyczek. Dlatego właśnie takie warsztaty rękodzielnicze, które mają dodatkowy właśnie aspekt, o którym Pani wspomniała, a mianowicie, żeby ćwiczyć motorykę małą, a z drugiej strony też zapraszamy rodziców, żeby przychodzili z tymi dziećmi, wspomagały ich tej pracy, bo to integruje, łączy i rodzic poznaje, czym dziecko lubi się bawić, co jego interesuje, jakie pasje, jakie ma zdolności. No więcej jakby zdobywa tej wiedzy o samym dziecku, no a z drugiej strony zaciśnia te więzi, tak, poprzez takie właśnie wspomaganie.
Jak się skończy nitka, wtedy bierzemy nową i dowiązujemy. Zróbmy tak przynajmniej z cztery rzędy. O.
Warsztaty dla dzieci, projekt skierowany dla dzieci i młodzieży to jedna z Waszych form aktywności. Wy generalnie zajmujecie się pomocą bezdomnym, czyli jak to się wpisuje w ogóle w Wasze takie cele?
Jesteśmy otwarci na wszelką grupę, którą mamy i różnicujemy tak na dobrą sprawę od seniorów po dzieci, ale też jeszcze do tej pory może nie robiliśmy tego wspólnie, choć takim łączącym zawsze przedsięwzięciem różne grupy społeczne była nasza Wigilia, gdzie zachęcaliśmy też uczniów do tego, aby przychodzić i razem wspólnie spędzać ten czas. Więc jeszcze może nie wpadliśmy na pomysł, żeby może jakieś warsztaty wspólnie połączyć i integrować różne grupy społeczne, no ale takim małym elementem właśnie już tutaj łączącym też fundację jest organizacja tych warsztatów, tak? Nasi podopieczni, osoby w kryzysie bezdomności, które też mieli swoje warsztaty zawodowe, więc jakby jedni kończą, drudzy zaczynają, także może za niedługo połączymy to wszystko i będziemy robić to wspólnie, ale na chwilę obecną to na razie zostaje Wigilia.
Zapytam jeszcze o pomoc udzielaną Ukraińcom, bo jak zaczęła się wojna, to też Fundacja Spysalwi włączyła się w tę pomoc. Jak to właśnie w ciągu tych 3,5 roku tutaj wyglądało?
Pomagamy praktycznie od początku wybuchu wojny. Na początku prowadziliśmy ośrodek w hotelu Yard, a teraz od ponad 2 lat prowadzimy punkt informacyjno-poradniczy finansowany z UNICEF-u na ulicy Świętego Rocha 3 i tam z jednej strony można uzyskać poradę prawną, z drugiej strony jest też taki asystent, który pokieruje, który zaprowadzi, który pomoże we wszystkich sferach porozumieć się w naszym Białymstoku. Pracuje tam też Olena, która jest też uchodźczynią z Ukrainy, więc w rodowitym języku jak najbardziej pomoże się porozumieć.
Czy realizowaliście tutaj akurat na Radzy Miejskiej też takie jakieś projekty związane z pomocą różnym grupom wiekowym uchodźców z Ukrainy?
Tak, to właśnie w tamtym roku integracja na piątkę, w tym roku kończyła się, była skierowana do młodzieży i dzieci ukraińskiej, jak i też społeczności polskiej. Pomagaliśmy odrabiać lekcje, nauka języka polskiego, rozwijanie własnych pasji i to nam pokazało, że można kontynuować, teraz pokazując bardziej i szerzej nasze Podlasie.
No, przede wszystkim naszym takim dużym projektem jest prowadzenie punktu przy ulicy Rocha 3 Spilno, gdzie po dziś dzień on funkcjonuje i osoby uchodźcze mogą przychodzić i korzystać z tej pomocy. Tam są asystenci, którzy wspierają, podpowiadają, jakie należy złożyć dokumenty, jakie przysługują zasiłki, ewentualnie tak dziewczyny też chodzą z danymi osobami do urzędów, jak jest jeszcze bariera związana z komunikacją. Mamy też dziewczynę, która jest Ukrainką, więc biegle włada tym językiem, więc pomaga w znalezieniu. Teraz często są takie problemy, że tak ktoś przychodzi, mówi, o, już nie mam mieszkania, więc się też poszukuje nadal tego mieszkania. Także te problemy są, no, już troszkę czasu minęło, ale jednak są dość zróżnicowane. Jedni wyjeżdżają, drudzy też przyjeżdżają, więc myślę, że wielu osobom już się udało pomóc w takich, bym powiedziała, podstawowych, tak, elementach związanych też z samą dokumentacją, która często sprawia dużo problemów.
Ale też tutaj na miejscu robicie jakieś projekty. Nawet udostępnialiście, tak? Chociażby jak był projekt Maskujące sieci Białystok, to też nawet u Was się spotykali.
Tak, jak najbardziej. Też ostatnio były zajęcia integrujące dzieci polskie i dzieci ukraińskie, gdzie był taki kącik zabaw, gdzie dzieci mogły przychodzić, spędzać ten czas. Odrabiano też lekcje. Nasze prawniczki też chodziły po szkołach, mówiły o tych aspektach dyskryminacyjnych, więc troszkę się działo. No teraz mamy okres wakacyjny, więc troszkę mniej, ale mamy inne warsztaty, także to się wszystko ze sobą tak naprawdę uzupełnia.
Jesteście organizacją pożytku publicznego, na co przeznaczacie 1,5%?
Nasze 1,5% szeroko przeznaczamy, bo z jednej strony, nie wspomniałam o tym, mamy też pod opieką seniorów, gdzie prowadzimy program Złotą Rączkę i też cyfrowe porady seniorom. I tam widzimy, że są seniorzy samotni, nie zawsze wystarcza im od pierwszego do pierwszego, bo patrząc na leki i na czynsz, to różnie bywa później, więc staramy się pomagać seniorom. Pomagamy też naszym osobom w kryzysie bezdomności, czy kupujemy im bieliznę, czy środki czystości, czy po prostu obuwie, a w takim dzisiejszym dniu to kurtka przeciwdeszczowa jest bardzo ważnym elementem naszego ubioru.